Taka książkowa sytuacja, zobacz. Firma istnieje na rynku 10, 15, 20 lat, może dłużej. Jest to firma produkcyjna, sprzedaje ona głównie w modelu B2B i mamy prezesa firmy, który do tej pory w bardzo dużym stopniu na przykład odpowiadał za to, żeby tą firmę ciągnąć, miał swój zespół, który mu w tym pomagał, miał handlowców, którzy wiesz, cisnęli sprzedaż i to się kręciło. No ale czasy się zmieniły. Przyszły też czasy, tak jak widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, zawirowań potężnych.
Czy gość robi 50, 100, 200 baniek rocznie?
Na przykład.
Ja bym już widział po prostu cieplutką emeryturę.
Tak, byś widział. A tu przychodzi nagle zmiana klubów rządzących i przychodzi zawirowanie. I teraz co widzisz? Rosną bardzo mocno koszta półproduktów lub rośnie koszt towaru, który kupujesz.
Tak? A tu mówimy o setkach procent.
Bardzo często tak jest. Mówimy też o tym, że koszty pracy bardzo mocno rosną, tak? No bo widzimy, co się dzieje, a jedyne, co w tym wszystkim nie rośnie, tylko spada, to jest zysk. I ten zysk może ci na przykład spaść 30, 50, 70% rok do roku i ty myślisz sobie, o i co dalej?
Czy widzisz, jak stateczek z emeryturą pomalutku odpływa, nie wiesz czemu?
Odpływa w siną dalej.
I co, i takim ludziom da się pomóc?
Tak, jak najbardziej. I co jest ciekawe, że w takiej sytuacji można podjąć jedną z dwóch decyzji. Albo dalej wierzyć, że te stare metody, takie tradycyjne, wysyłamy handlowców w teren, niech oni, wiesz, ten teren tam orają noskami jak kredki, niech zdobywają kolejne, wiesz, tutaj deale, że to zadziała. Albo część prezesów nagle mówi, ok, świat się zmienił, nowoczesny marketing, nowoczesna sprzedaż, to jest bardziej kierunek internet, social media, budowanie procesów marketingowych, pozyskiwanie leadów przez odpowiedni prospecting online. Ok, to jest kierunek. Nie mamy pojęcia, jak zacząć, ale widzimy, że to jest przyszłość, bo świat się zmienił i zaczynają w tym kierunku iść.
Pojawia się pytanie, jak zacząć, gdzie szukać odpowiedzi i chyba po to właśnie powstał ten program.
Dokładnie.
Cześć, tu Miłosz.
Cześć, Dawid z tej strony.
Witamy Was w programie Akcelerator Biznesu, gdzie
opowiadamy o wielokrotnie sprawdzonych w praktyce case'ach, rozwiązaniach, strategiach, tipach i trikach, które mają za zadanie usprawnić Wasz dział sprzedaży i marketingu w firmie.
Dzisiaj poruszymy temat pierwszy, czyli sprzedaż. Jest coś w naszej firmie, co nie działa, nie wiemy co, chcemy zadbać o wzrosty, natomiast nie do końca widzimy, w jaki sposób analizować może wyniki naszych handlowców lub zadbać o lepsze przychody, więc omówimy sobie, w jaki sposób zacząć przebudowywać ten dział sprzedaży.
Dokładnie. Widzimy, że nasi handlowcy pracują,
są zajęci.
Cisną, totalny chaos. Oni na pewno od rana do nocy cisną, ale wyniki zamiast rosnąć utrzymują się na tym samym poziomie lub spadają.
Dlatego porozmawiamy o procesie sprzedaży, o CRM-ie, o buyer personach czy propozycjach wartości, jakie nasi handlowcy stosują w rozmowie z klientami, ale nie tylko.
Opowiemy Ci też o różnych zaletach rozwiązań, jak również konsekwencjach nienadążania za zmianami, które mają miejsce na rynku. Zobaczysz też, jakich błędów nie popełniać, które popełniło już bardzo wiele firm przed Tobą, oraz zobaczysz kilka quick winów, czyli takich tipów do natychmiastowego zastosowania, które już w ciągu kolejnych kilku dni od wdrożenia zaprocentują w Twoim dziale handlowym.
To zaczynamy.
Tak, więc jeżeli jesteś prezesem firmy produkcyjnej albo działasz w modelu usługowym, kierujesz swój produkt lub usługi do B2B, stricte B2B, tu jeszcze raz podkreślam, i jesteś tak jedną nogą chcę, ale drugą stroną nie chcę, jedną stroną mogę, ale drugą nie mogę.
I nie wiesz, stateczek odpływa.
I nie wiesz, czy ten marketing nowoczesny i ta nowoczesna sprzedaż jest dla ciebie, to w dzisiejszym odcinku położymy duży nacisk na to, dlaczego świat się zmienił i te nowoczesne metody to jest już tak w zasadzie ostatni dzwonek, żeby się za nie wziąć, bo tu już bardzo mało czasu zostało.
Bo po prostu nie robiąc nic, zaczynasz tracić.
Tak. I po drugie powiemy Ci kilka takich quick winów, takich konkretnych rozwiązań odnośnie tego, jak możesz już zacząć u siebie te działania wdrażać, ale bez takiej chamskiej, hardkorowej rewolucji, że nagle wywalasz wszystko, wpada Magda G i tutaj rzuca Ci zeszytami,
talerzami.
tylko zrobimy to z głową.
Fajnie. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy w dużej mierze o tym, żeby zastanowić się, jak wygląda w ogóle moja obecna sytuacja, czyli diagnoza, audyt.
Dokładnie.
Przypomnijmy kilka kluczowych punktów, gdzie jestem z moją firmą.
Tak, w tym momencie, jeżeli oglądałeś poprzedni odcinek, jeżeli nie, to ci oczywiście zachęcamy do obejrzenia tego odcinka. Powinieneś już być po diagnozie, czyli ustaleniu w zasadzie, co nam działa, co nam nie działa, oraz diagnozie zasobów twojego zespołu, czyli co moi ludzie potrafią i mogą zrobić w firmie oraz co mój obecny zespół nie potrafi zrobić, a trzeba zrobić, żeby się firma rozwinęła. Dodatkowo też porozmawialiśmy sobie o ustaleniu KPI-ów, czyli takich kluczowych wskaźników efektywności. Brzmi to bardzo skomplikowanie, ja nawet przeczytałem raz książkę o 80 KPI-ach, taka na 400 stron, żeby rzeczywiście zgłębić ten temat, zobaczyć, tam jest coś takiego, nie wiadomo co. KPI to jest jeden wielki po prostu banał, jak uprościmy to. KPI to jest nic innego jak ustalenie pewnych takich lampek, pewnych takich mierników. Na liniach produkcyjnych na przykład, jak działacie, to na pewno macie różnego rodzaju pomierzone wydajności linii biznesowych, macie konkretne informacje, jaka jest wydajność danych maszyn, to KPI to jest nic innego jak na przykład to, że maszyna produkuje 100 jednostek produktu na godzinę. Mhm. To jest KPI, tak? To jest nasz wskaźnik, który my obserwujemy. W przypadku działu handlowego KPI może być na przykład na 10 rozmów, ile handlowiec podpisał umów, albo ile deali zrobił, albo jaka była wartość tych deali.
No i teraz pytanie, czy wiecie?
Myślę, że nie. Myślę, że to jest bardzo duży problem i osoby tego nie wiedzą. Porozmawialiśmy też sobie o tym, jak wyznaczyć cele, a nie jak robić pobożne życzenia. Oraz przygotowaliśmy się do tego finansowo. A teraz czas przejść do kolejnego kroku, jakim jest egzekucja działań.
No i właśnie, wyznaczyliśmy sobie cele strategiczne na 2024 rok. Zaczyna mijać czas, mijają pierwsze miesiące. Na jeden z celów pod tytułem wzrost, nie wiem, 30%. Wskaźnik zapowiada liczbę na przykład 3%.
Albo minus 20.
Albo minus 20.
Najgorzej, jak widzimy, że firma ma tylko rosnące koszta, a zyski idą w dół. I w sumie to nie wiemy, co mamy zrobić, bo brakuje jakiegokolwiek koncepcji działań. Bo trzeba biegać, gasić pożary.
Dlatego dzisiaj zaczynamy od etapu drugiego. I co, rozmawiamy o dziale sprzedaży i dziale marketingu.
Tak, i dlaczego w ogóle rozmawiamy od razu o dziale sprzedaży i marketingu? Dlaczego tytuł odcinka to jest od czego rozpocząć budowanie marketingu i sprzedaży? I dlaczego ten dział sprzedaży jest drugi, a nie pierwszy? To jest bardzo ważne. W głowach prezesów i dyrektorów jest tak. Dział handlowy, dział sprzedaży jest na pierwszym miejscu. Jasne, tak może było 5 lat temu, 10 lat temu i 20 lat temu. Dawałeś auto w Polskę i sprzedawał. Ale dzisiaj czasy się zmieniły. I dzisiaj to produkty i usługi biegają za klientami, tylko że w internecie. I przewaga marketingu internetowego, nowoczesnego marketingu nad handlowcem jest taka, że handlowiec może pukać do jednych drzwi firmy w jednym momencie. Może być na jednym spotkaniu u prezesa w jednym momencie. Może być jedno spotkanie. Podczas kiedy my, uruchamiając odpowiednio kampanie reklamowe, możemy pukać do 1000 drzwi naraz, i nam tych drzwi nie zamkną, ponieważ ludzie nie wiedzą, jak wyłączyć reklamy, żeby się nie pokazywały.
W ogóle nie wiedzą, jak wyłączyć siebie, chociaż na chwilę.
Tak, i ponieważ to w nowoczesnym wydaniu marketing i sprzedaż w B2B, pozyskanie leadów zaczyna się od dobrego marketingu, a dopiero w drugim kroku jest sprzedaż. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo w firmach produkcyjnych, w twojej firmie też na pewno, jest tak, że zainwestowałeś 5-10 milionów w halę produkcyjną. Zainwestowałeś w leasingach miliony, dziesiątki, być może milionów złotych w maszyny. Pilnujesz, żeby ta linia produkcyjna była nowoczesna, żeby była efektywna, żeby podnosiła wydajność, żeby obniżała koszta pracy, żeby efektywność ludzka rosła. Masz dział handlowy, który panowie, dziki zachód, lasso, samochody i róbcie co chcecie, i do przodu, tak? I na końcu mamy dział marketingu, w którym siedzi pani Grażynka. Pani Grażynka jest specjalistką od Facebooka. Na rozmowie kwalifikacyjnej powiedziała: oceniam swoje umiejętności obsługi social mediów 8 na 10. Jak ją zapytasz dlaczego, to ci powie, bo od 10 lat mam prywatny profil na Facebooku. I to jest później wielomilionowej firmy główny koń pociągowy marketingu. i się dziwić, że to nie działa. I celem tego odcinka jest właśnie trochę to zmienić i pokazać wam, że to jest fuszera. Jeżeli w ten sposób robicie, no to się nie dziwię, że to nie działa. I co można zrobić, żeby to działało?
Czy możemy też na tym etapie, pewnie jesteście zaznajomieni, mam nadzieję, z terminami takimi jak inbound i outbound w marketingu, czyli tym, jak w ogóle dzielimy sobie to pozyskiwanie leadów w taki sposób, powiedzmy, że aktywny, wychodząc na zewnątrz, i bardziej bierny, czyli taki, gdzie wykonujemy bardzo dużo działań marketingowych, ale po to, żeby te leady wypadały same. Jak to wygląda twoim zdaniem? Co się robi częściej? Czego robi się więcej?
Na ten moment, jeżeli mamy firmy produkcyjne, które sprzedają do B2B albo usługowe, więcej jest działań następujących. Piszemy jednego maila i wysyłamy do 100 firm. I wiesz, co się z tymi mailami dzieje? Bo ja też takie maile dostaję, ty też.
Nikt jest... nie wie.
Ale po co mi oni to piszą i kasujesz. Wszystko
to,
po kolei.
I to jest tak, że to jest zawsze ten jeden mail nieredagowany.
Tak. Najlepsze to było tak. Ostatnio na LinkedInie jeden handlowiec do mnie pisze i mówi: dzień dobry, dziękuję za dołączenie do sieci moich kontaktów. Bardzo dziękuję pani, że zdecydowała się przyjąć moje zaproszenie. Jestem przedstawicielem handlowym firmy XYZ. Oferujemy leasingi na samochody marki takiej i takiej. I pracował w jednej z tych topowych marek samochodowych. Mhm. Jeżeli by była pani zainteresowana leasingiem na nasze auta, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Mhm. To nie jest profesjonalny i nowoczesny marketing.
Tak, albo zaproszenie też wczoraj dostałem. Dzień dobry, bardzo fajny profil, a robię to i to, może jakieś spotkanie po 12 lutym, kiedy ma pan czas.
Dokładnie.
Na zimniutko.
Myślę, że oglądający nas prezesi nie mają czasu na takie spotkania, jak również ich dział handlowy lepiej by spożytkował czas, gdyby była sytuacja następująca. Robimy działania sobie, jeszcze nie będziemy mówić jakie, i do działu handlowego schodzą leady, które w 60-70% są leadami kwalifikowanymi. To oznacza, że ci ludzie faktycznie znają firmę, wiedzą, co firma sprzedaje, wiedzą mniej więcej, w czym te produkty lub usługi pomagają, i wiedzą również, jaka jest strategia cenowa tej firmy, czyli cena nie odstrasza. I trafia to do działu handlowego.
To są takie leady na zasadzie tego.
Tak. To jest tak, jak oglądamy meczyk reprezentacji Polski, nagle widzimy, reprezentacja Polski atakuje, tutaj z prawego skrzydła jest podanie do napastnika, jest pusta bramka, 2 metry, jego celem jest tylko tego.
No ale wiemy często, jak się kończy.
I na takich leadach dla działu handlowego dużo lepiej by się pracowało. Największą wartością jest to, że nie wydajemy pieniędzy na przykład na flotę samochodów, paliwko, folderki reklamowe i inne rzeczy. To wszystko niech sobie działa jak działa, ale budując tą drugą nogę w firmie, nie musimy później tych zasobów rozbudowywać, co jest świetną dźwignią do generowania zysku po prostu.
Tylko trzeba wiedzieć, w jaki sposób umiejętnie ten budżet, bo to jednak jakiś budżet będzie zawsze, rozdysponować.
No mniej niż, kosztuje to mniej niż leasingi na samochody i paliwo, to tyle powiem. Mhm. Skoro stać firmę na leasingi samochodów i paliwa i delegacje, to stać taką firmę na pewno na to, żeby robić marketing w nowoczesnym wydaniu, marketing w internecie, bo po prostu zaoszczędzone pieniądze przeznaczycie sobie na zysk. To jest prosta kalkulacja.
Pierwsza rzecz przy dziale sprzedaży to brak procesu. Jak do tego podejść? Jak rozpoznać, że tego procesu nie ma, bo może nie zawsze patrząc sobie na te działania, jesteśmy tego od razu świadomi.
Tak, dokładnie. Przejdziemy teraz przez kilka takich właśnie punktów, które najczęściej w waszej firmie mogą występować. I to są zazwyczaj rzeczy, które my najczęściej diagnozujemy i wdrażamy statystycznie. Więc jest ogromna szansa, że to między innymi wystąpi w twojej firmie. Oczywiście, jeżeli chcielibyśmy więcej rzeczy zdiagnozować już indywidualnie, trzeba wykonać wcześniej audyt. I przechodząc do tego braku procesu sprzedaży, to jest bardzo ważny błąd, o którym tutaj fajnie wspomniałeś. Jak ty wyobrażasz sobie, jak wygląda twoim zdaniem taki dział sprzedaży, dział handlowców w firmie, która robi 20, 50, 100, 200 milionów przychodu? Jak ty sobie to wyobrażasz?
Wiesz, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest pomieszczenie, w którym, dajmy na to, siedzi 6 osób i gdy tam zaglądasz, to wydaje ci się, że wszyscy są tacy zajęci. Czyli zajętość generalnie jest na pierwszym miejscu. Siedzą przy komputerze, mocno walą w klawiaturę, ktoś tam dzwoni, wychodzi, bierze salkę konferencyjną, ktoś wyjeżdża w teren. Rzadko, moim zdaniem, zagląda się pod spód tej zajętości, żeby zobaczyć, z czego ona wynika i co tak naprawdę jest tam klepane. Ale widać, że jest, wykonywane są działania. Więc tak sobie to wyobrażam, że ktoś dzwoni, panie Jarku, tutaj dobrze, w piątek będę, tutaj ofertę przesyłam. Ale za bardzo nie zagląda się pod spód, chyba że no jednak ktoś to spaja i ogarnia. I tutaj mam na myśli dyrektora sprzedaży.
Dyrektor sprzedaży też nie zawsze zagląda pod spód. Bardzo często dyrektor sprzedaży sam jest handlowcem i zajmuje się sprzedażą. I siedzi, robi kole i to jest taki najdroższy handlowiec w firmie, który oprócz tego, że cały etat ma sprzedawać, to jeszcze ma drugi etat zrobić jako ten dyrektor działu. No nie? I teraz właśnie, tutaj fajnie powiedziałeś, jak zajrzymy pod spód, to później wychodzą niezłe kwiatki. I teraz zajrzyjmy pod ten spód, tak? Jeżeli zajrzymy do takiego działu handlowego, do takiego działu sprzedaży w firmie, to co się okazuje? Okazuje się, że połowa ludzi, albo może i więcej, to zależy oczywiście jak długo ten dział funkcjonuje, ale to są zazwyczaj takie już weterany wojny, niektórzy mówią na to takie puszyste kocury, nie używając nieodpowiednich słów. I to są ludzie, którzy 10-15 lat pracują w firmie i to są ludzie, którzy niby są zajęci, ale tak naprawdę oni bazują głównie na wyrobionych już kontaktach. Czyli to zazwyczaj do nich powracają klienci, bo po wielu latach wyrobili sobie tą bazę klientów. Jeżeli ta firma produkcyjna, czy ta firma usługowa w B2B ma już bazę klientów, to oni po prostu powracają, tak? I teraz co jest ważne, że to już nie jest sprzedaż.
Właśnie dlaczego tutaj nie pojawia się stanowisko accounta? Czyli kogoś, kto zarządza już klientami, którzy są w bazie.
Dokładnie.
Handlowiec jednak kojarzy się z tym, że powinien iść w teren, zdobywać nowych klientów, przekazywać go potem do obsłużenia dalej w firmie, natomiast zająć się zdobywaniem terenu, jak wiesz, w Heroesach.
Tak, dokładnie. I przez to właśnie tutaj bardzo fajny błąd zauważyłeś, że handlowiec przyjmuje już powracających klientów, a nie przynosi nowych deali do firmy, to firma nie jest w stanie się rozwijać.
Mm-hmm. No to, co mi się nasuwa do głowy, to relacje, czyli jednak myślę, że handlowcy odwołują się do tego, że przecież no, z panem Jarkiem to się już znamy 3 lata, 4 lata, on nie będzie rozmawiał z nikim innym niż ze mną, no to ja tam muszę wyskoczyć, zjeść obiad.
Tak, dokładnie.
Nie przekażę go przecież młodszemu Piotrkowi, który tam nic o tej firmie nie wie i zaraz będzie źle. W jaki sposób tego typu obiekcje zbić?
Wiesz co, moim zdaniem, jeżeli rzeczywiście nie mamy tego działu obsługi już klienta, który raz coś u nas kupił i to jest jedyna osoba w firmie, która może to zrobić, to okej, niech ona to robi. Ale jeżeli nie podejmiemy działań w zrozumieniu, jaka jest wada tego, bo moim zdaniem to nie jest wtedy handlowiec, tylko to jest podawacz towaru. I teraz jeżeli weźmiemy tą panią Kasię czy pana Tomka, który długo w firmie pracuje i jego praca polega na tym. O, dzień dobry panie Krzysztofie.
Znowu
to,
pan
co
potrzebuje.
Zawsze? Tak, to co zawsze. Dobra, to ja już wysyłam. To nie jest sprzedaż.
Jak w The Office, nie?
To jest podawanie towaru. Wyobraź sobie, że wchodzisz do dowolnego supermarketu i pytasz się panią, przepraszam bardzo, gdzie jest 5-litrowy sok? Albo wchodzisz do firmy B2B, która sprzedaje załóżmy kamień i mówisz, szukam na przykład załóżmy tam konglomeratu, gdzie są produkty. Ty idziesz i mówisz, proszę ten mi kolorek podać. To nie jest sprzedaż, tylko to jest podawanie towaru. I teraz właśnie pierwszym tutaj problemem braku procesów jest to, że ludzie zaczynają w pewnym momencie podawać towar, a nie sprzedawać. Sprzedaż polega na tym, że pozyskujemy stale nowych klientów, dzięki temu firma może przyjmować nowe zamówienia i rosnąć. Więc jeżeli u ciebie w firmie są takie osoby, zweryfikuj, czy one nie podają towaru, bo da się ich drogie stanowisko zastąpić kimś nawet połowę tańszym, trochę przekierować kwestie logistyki i już mieć fajny efekt. Tak?
Albo zastanowić się chociaż, jak dzieli się to procentowo. Czy na przykład, tak? W 60% jednak zdobywam nowych klientów, a 40% mojego czasu to jest ponawianie zamówień.
Tak, bardzo często takim osobom na początku daje się na przykład 2 godziny dziennie czasu się wygospodarowuje, żeby one jednak też aktywniej zaczęły pozyskiwać na przykład nowych klientów, tak? I drugi tutaj problem braku procesu sprzedaży jest taki, że jeżeli mamy, załóżmy, tak jak już powiedziałaś, tych 5 czy 7 handlowców, to każdy z nich robi co chce. Jeżeli nie masz procesu sprzedaży, to W zasadzie jest tak, nie wiem, czy oglądałeś, takie czasami są filmy, gdzie mamy na przykład budowlankę i stoi szef, czy tam nadzorca, tak, tej ekipy, i tak patrzy w prawo, a patrzy w lewo, a tam patrzy tam, a tam się mało prądem nie porazi, tak? To bardzo często dział handlowy wygląda tak samo, nie? Że każdy robi co chce, i teraz wyobraź sobie, że każdy robi co chce, to jakie problemy z tego mogą wyniknąć?
Wiesz, na pewno kolejna rzecz to sposób w ogóle sprzedaży. To, co mi pierwsze przychodzi do głowy, to na tych 7 handlowców każdy ma inną gadkę. Każdy ma jakieś swoje techniki, zaczepki. On wychodzi, bo wiesz, mówi to w swój sposób, który gdzieś tam przeczytał, usłyszał, więc w charakterystyczny dla siebie sposób próbuje te relacje nawiązać albo coś sprzedać. Ale pytanie właśnie, jak na przykład często ci ludzie jednoczeni są na jakieś szkolenie, gdzie trochę unifikują ten styl charakterystyczny dla firmy, w jaki sposób powinna sprzedawać te produkty czy usługi.
Wiesz co, szkolenia zazwyczaj w firmach to są szkolenia i nie wiem, czy to jest dobry sposób na zapamiętywanie informacji. Natomiast takie zespoły, jeżeli są wysyłane na szkolenia, to jest to bardzo nieefektywne, a zazwyczaj nie są. No bo jeżeli mamy sytuację, w której mamy ekipę, która nam działa już od kilkunastu lat i to jakoś się kręci, to znaczy, że oni już wszystko umieją. Są bytem doskonałym. Tylko świat się zmienił i ta sprzedaż relacyjna, o której było głośno jeszcze za czasów ogromnych wzrostów być może firm wielu naszych słuchających, to już jest finish, to już nie istnieje. Dzisiaj mamy sprzedaż opartą o doradztwo, czyli ze Stanów Zjednoczonych jest to sprzedaż challengera, i dzisiaj bardziej musimy wyjść do klienta, o niego zawalczyć i mu rzeczywiście doradzić, że nasze rozwiązanie jest lepsze od konkurencji, a nie budować z nim relacje. I najlepsza sprzedaż to jest sprzedaż, w której nie budujemy aż tak mocno relacji, tylko budujemy relacje wystarczająco do tego, żeby ktoś nam zaufał, żebyśmy mu sprzedali. I to jest jedna rzecz.
Właśnie, zaufał nam i zaufał też marce.
Tak, dokładnie. Wiele też na przykład firm ma sytuację, w której markę ma znaną tylko w wąskiej branży, ale jeżeli z niej wyjdziemy, to nikt nie wie, co to jest za firma, a ta firma może mieć 50-100 milionów sprzedaży na przykład, tak? Mhm. I to jest duży minus dla danej firmy, ale o tym może gdzieś później opowiem.
Zapytałeś mnie, czy jakie widzę pierwsze problemy w takim braku procesu. Trafiłem? Czy
tak, no mamy dziki
powiedz,
zachód,
co jeszcze,
nie?
Powiedz, co jeszcze.
No ale też na przykład zobacz, jesteś prezesem firmy i masz handlowców, którzy muszą docisnąć wynik. I wchodzą jakieś nowe zapytania. Handlowiec, żeby docisnąć wynik, jeżeli nie ma wyznaczonych jasnych grup docelowych, jasnych propozycji wartości, co może powiedzieć o produktach lub usługach, czego nie powinien mówić o produktach lub usługach, jeżeli on nie ma takich zasad wprowadzonych, a to wprowadza proces, to powoduje, że naginanie zasad i nawijanie, mówiąc kolokwialnie, makaronu na uszy klientom lub po prostu wprowadzanie ich w błąd świadome dla wygenerowania wyniku staje się czymś na porządku dziennym. I później oczywiście dojdzie do takiego deala, natomiast gdzieś dalej na produkcji czy wykonaniu usługi dochodzi do konfliktów między klientem a firmą. Bo klientowi zostało naobiecywane gruszki na wierzbie, czego firma na przykład nie dostarczy potem. I to jest jeden z wielu problemów tego, że ten dział funkcjonuje bez procesów.
I tu możemy to mierzyć głównie niezadowoleniem z jakiegoś pierwszego czy jednorazowego zakupu, czy też mówimy o retencji, w której widzimy, że klient się wykrusza prędzej czy później?
Zazwyczaj widzimy to często na przykład w sytuacjach, kiedy do prezesa albo do góry firmy trafia mnóstwo informacji o pożarach.
Okej.
To jest bardzo częsta sytuacja, tak? Dodatkowo oczywiście klient przychodzi raz, spróbuje i znika, i go nie ma. I on nie powie dlaczego, ale to jest tak jak w restauracji.
Badamy to?
Tak, badamy. My możemy badać, ale firmy tego mogą nie badać. To jest tak jak w restauracji. Zjesz posiłek, powiesz, smakowało i wyjdziesz, nie?
Nigdy
powiedz, tu nie wrócę.
A powiedz, jak jest na przykład taka grupa klientów, która się natknęła na to, była niezadowolona, nie wraca, to handlowiec powinien z takim klientem się skontaktować, żeby zebrać taki feedback?
Jeżeli nie ma innej struktury w dziale sprzedaży, to moim zdaniem powinien, ale można też to zautomatyzować. Na początku można zrobić automaty, które się kontaktują z taką osobą. Jeżeli kilka prób kontaktu i na przykład ankietowania automatycznego nie zadziała, to wtedy dopiero człowiek.
No bo co jeśli klient nie był zadowolony z handlowca? To a jest... on jest osobą pytającą.
Tutaj...
Wiesz, jak ma to trafić do szefa?
Tutaj jeszcze jedną rzecz musimy zaznaczyć. Jeżeli projektujemy taki proces, to to nie jest ta sama osoba nigdy. Mhm. Właśnie o to chodzi, że to nie jest ta sama osoba. I teraz jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli nie mamy procesu sprzedaży, a firma, załóżmy sobie, funkcjonuje, tak? To handlowcy, zazwyczaj jest tam jeden, dwóch, trzech skutecznych, reszta jest, bo jest. Tamci zarabiają na tych, co sobie się starają. Ci najlepsi nie dzielą się metodami z tymi, którym nie idzie, albo którzy jakoś tam sobie działają i brakuje transferu wiedzy. Czyli to jest tak, że brakuje po prostu w języku sportowym kapitana drużyny, który ułoży strategię tak, żeby wszyscy piłkarze grali według jednej strategii. I proces sprzedaży pozwala przede wszystkim dla całego zespołu grać według najlepszej, najbardziej efektywnej taktyki, która została przygotowana dla tego przedsiębiorstwa, dzięki czemu i najlepsi, i najsłabsi mają szansę działać lepiej, to jest w najgorszym wypadku, każdy z nich będzie działał lepiej, a w najlepszym wypadku ci, którzy sobie radzą mniej, dorównają do pewnego poziomu wydajności. Tak? Więc jeżeli mamy handlowców, gdzie jest nieregularny poziom, chcemy, żeby każdy z nich miał regularny poziom na jakimś etapie przychodowym czy ilość klientów, to wdrożenie procesu sprzedaży jest kwestią kluczową.
No pierwsze, co teraz mi się nasuwa, to w ogóle raportowanie, bo żeby zbadać, tak jak powiedziałeś, kto jest, powiedzmy, tym troszeczkę gorszym zawodnikiem, kto jest tym lepszym zawodnikiem, to w jakiś sposób trzeba wyciągnąć te dane i sobie je porównywać. Czyli
tak.
Czy mówimy tutaj przy procesie o raportowaniu?
Tak. I tutaj, jeżeli załóżmy, że chcemy już ten proces sprzedaży wdrożyć, no to później trzeba oczywiście zobaczyć, jak według tego procesu dany handlowiec działa. Bo jeżeli nie mamy procesu sprzedaży, każdy handlowiec działa sobie jak działa, no to ciężko jest monitorować, co zadziałało.
Dokładnie.
Możemy tylko widzieć, ten handlowiec przywiózł dziś w tym miesiącu 5 umów, a ten 0. To jest jedyny parametr. Ale co jeżeli ten handlowiec, który przynosi 0 umów, jeżeli by mu poprawić jedną rzecz, na przykład umiejętność negocjacji, albo poprawić mu jedną rzecz, umiejętność mówienia językiem korzyści, której on nie robi, to by się okazało, że ten przyniesie 4 umowy. Mhm. A większość dyrektorów takiego działu, czy sam prezes dojdzie do wniosku, 0 umów, wywalamy.
Dokładnie, nie ma jakby rozłożenia tego na czynniki pierwsze.
Tak, więc brak procesu, myślę, że już jest oczywisty, że firmy bardzo dużo tracą. I teraz pytanie, czy ty uważasz, że zrobienie procesu sprzedaży jest skomplikowane? Na bazie swojego doświadczenia.
Wiesz co, wydaje mi się, że jest to duży projekt, do którego trzeba podejść z jakąś wiedzą i jednak przeznaczyć na to czas oraz wysiłek. Natomiast nie dążąc do perfekcji, wyciągając sobie ileś podstawowych parametrów, żeby od czegoś zacząć, żeby jednak ten proces włożyć, to koniec końców okaże się to na pewno mniej skomplikowane, niż wielu osobom się wydaje.
Tak, i najprościej zacząć to jest po prostu wziąć osobę z zewnątrz lub wziąć swojego dyrektora sprzedaży albo doradcę, typu na przykład taka osoba jak ja, która przyjdzie, popatrzy na najlepszych handlowców, zmapuje to, jak oni działają i przełoży to na proces. I to jest najprostsze rozwiązanie, można to zrobić w jeden dzień.
Też trochę pozbywam się takiego ładunku emocjonalnego, no bo wiadomo, to są moi ludzie, pracuję z nimi krócej lub dłużej. Oddając to jednak, delegując to na zewnątrz, wiem, że przyjdzie do mnie jasny raport, słuchaj, to wygląda tak i tak, obiektywnie, bez żadnego zabarwienia, dzięki czemu łatwiej mogę podjąć decyzję.
Dokładnie. I teraz kolejną rzeczą, takim szlagierem też jest to, że okej, no to skoro już bierzemy się profesjonalnie do poskładania działu sprzedaży, no to trzeba to jakoś mierzyć. Mhm. Tak jak mierzymy linię produkcyjną na każdym kroczku, mamy też na przykład światełka kolorowe, które nam się świecą, jak coś nie działa, no to tak samo i tutaj. Pytanie, czy mamy jakiś system CRM i zazwyczaj tego systemu CRM nie ma, czyli Customer Relationship Management System, albo jeżeli jest wdrożony, to był wdrażany 5-10 lat temu i nikt z niego nie korzysta.
Czyli co, Excel?
Może być Excel, ale mogą być też drogie rozwiązania.
Ale co jest? W sensie, wiesz, teraz...
Jest e-mail i telefon.
Okej.
Okay. Tyle jest.
Jestem bardzo ciekaw, jak to realnie wygląda w firmach, które nie mają CRM. Jak to na co dzień wygląda?
Tak, i teraz też co jest bardzo ciekawe, twoje zdziwienie, prawda? Bo my jesteśmy, ja jestem takim pośrednim pokoleniem, między tymi firmami na przykład produkcyjnymi, które miały lata świetności już lata temu. Ty jesteś osobą z nowoczesnego pokolenia, dla którego tablet, smartfon, CRM-y, aplikacje, urządzenia to jest dzień jak co dzień, no nie? A w tych firmach telefon i samochód to tak, ale jakie CRM-y? Co to jest? Ja takich rzeczy nie robię, jakieś dziwne hasła krzyczysz, tak?
Magia.
Tak, i to jest magia, więc tam się pracuje na telefonie i na mailu. Mhm. Na Excelu albo mamy CRM, który jest, bo prezes sobie wymyślił, że chce być nowoczesną firmą, a my go nie chcemy wdrożyć.
Okej, okay, to jak się w ogóle do tematu wdrożenia czy wyboru CRM-a podchodzi?
Przede wszystkim nie wdrażamy CRM-a, żeby go wdrożyć, bo pomyśl sobie teraz, mamy taką sytuację, tak jak u ciebie na przykład w biznesach stacjonarnych, nie? Ty masz we Wrocławiu i w Krakowie, prawda? Dwa sklepy. I teraz zakładam, że w Krakowie nie przebywasz.
Nie.
Tak. I nagle ty sobie siedzisz we Wrocławiu i mówisz, dobra, to ja wiem, jak ci ludzie w Krakowie powinni pracować. Mhm. I wdrażasz im system i mówisz, pracujcie według tego systemu. I tak właśnie jest wdrożony zazwyczaj system CRM do firm. Mhm. I to nie jest tak, że system CRM nie działa, bo on działa, tylko on jest wdrożony po prostu w sposób nieefektywny, niedopasowany do realiów. Więc to trzeba zrobić odwrotnie, stosując zasadę idź i zobacz, więc idziemy do działu, patrzymy, jak handlowcy pracują i dopiero potem cofamy się i dobieramy system do tego, jak działają na przykład najlepsi handlowcy, żeby to zacząć obserwować. I CRM robimy w taki sposób, żeby z jednej strony ktoś mógł odklikać proces sobie, żeby przejść przez ten proces i żeby nie musiał pamiętać, na którym etapie jest dany lead, żeby nie musiał też pamiętać, co się dzieje z danym leadem, tylko żeby to system mówił, ale też żebyśmy my później, mierząc pracę każdego handlowca, mogli wyłapać konkretne miejsce, w którym on popełnia błąd albo w którym brakuje mu umiejętności.
A słuchaj, zakładam, że jestem prezesem takiej firmy produkcyjnej, mam ten dział 6 handlowców. Nie jestem pewien, czy oni korzystają z CRM-a, albo wiem, że były takie dyskusje, były takie spotkania. To, czy oni na co dzień z tego korzystają, wiesz, nie sprawdzam. Czy jest jakieś pytanie, które idąc do działu handlowego mogę zadać, które pokaże mi, w jaki sposób ci moi handlowcy zarządzają tymi kontaktami i relacjami z klientem, żeby wyszło, że tego CRM-a jednak brakuje, bo nie wszystko pamiętają. Czyli jakiego rodzaju pytanie lub pytania mógłbym zadać na zasadzie, słuchaj, ta grupa klientów tak nadanych, to ile ona jest warta w ciągu ostatnich 3 lat na przykład, czy coś w tym stylu?
Na przykład może być sytuacja, w której, no bo tak.
Wiesz, chcę tak przyjaźnie zacząć dyskusję o tym, czy mamy CRM-a, czy wiesz, gdzie utknęliśmy w tym temacie.
Najprościej jest po prostu zadać następujące pytania. Jaki jest twój plan na dzisiaj? Mhm. Z kim się dzisiaj masz skontaktować? Z kim się skontaktujesz jutro? Ile dzisiaj szacujesz, że wyślesz nowych umów?
Okej, okay, a jeśli chodzi o zarządzanie, bo to wiesz, pamiętam.
Teraz trzeba zobaczyć, czy ten człowiek będzie z głowy próbował panie prezesie, taka będzie reakcja zazwyczaj i zacznie udawać, tak? I ci opowiadać, bo grawitacja to była wakacje troszkę inna, gdy świeciło słońce i to zacznie się taki bebzolenie po prostu. Albo opcja druga jest taka, że ktoś na przykład weźmie sobie notes, otworzy i tak. Dzisiaj mam 3 rozmowy z zapytaniem o akceptację oferty w nawiązaniu do rozmowy z wtorku i 2 ze środy, bo to jest 3 dni po wysłaniu oferty. Następnie mam 3 nowe rozmowy z nowymi klientami, jak również chciałbym domknąć 2 deale, bo czekamy na płatność. Mhm. Albo bo czekam na podpisanie umowy. I to jest mój plan na dzisiaj. Jeżeli będę miał dodatkowo czas, to wtedy wezmę sobie, na przykład zrobię prospecting. Będę miał około 40 minut być może, Taki bufor sobie założyłem.
A jeśli chce się dowiedzieć, ile warci są klienci na przykład danego handlowca w ostatnim kwartale?
No to jeżeli masz CRM-a, no to po prostu
właśnie tak, tylko chodzi o to, jakie pytanie jest, zadać. Jakie tak? pytanie zadać, żeby wyciągnąć z niego tą informację.
A jeżeli zadasz klientowi na przykład pytanie...
Handlowcowi.
Zadasz pytanie na przykład spośród wszystkich potencjalnych klientów, których obsługujesz obecnie,
którzy są warci najmniej?
Którzy są warci najmniej albo najwięcej, to on tego nie będzie wiedział. Mhm. Mało tego, zadasz mu na przykład pytanie, to jest pytanie, które ja bardzo często na przykład u siebie zadaję. Ile umów prognozujecie, że podpiszecie w tym tygodniu i na jaką wartość? Teraz mi handlowiec mówi, potencjalnie podpiszę tyle deali na taką wartość. Jeżeli wy zadacie pytanie swoim handlowcom takie i oni nie będą wiedzieli, to wniosek jest prosty, mogliby wiedzieć, gdyby mieli CRM.
No i CRM to jest takie oprogramowanie, które służy do tego, że ja w sumie nie muszę pytać tych handlowców, żeby się dowiedzieć tych wszystkich informacji, o które teraz zapytałem, bo mógłbym...
Nie musisz.
Mógłbym wchodząc zobaczyć sobie, kto, jakie tematy ma, miał w ostatnim kwartale i roku, ile one były warte, prawda?
Tak, to wyobraźmy sobie teraz takie inne pytanie postawię. Jak by wyglądało życie prezesa firmy lub dyrektora sprzedaży, gdyby ten CRM był wprowadzony efektywnie? Mhm. Na płaszczyźnie wdrożenia handlowca angażujemy bardzo mało czasu, bo CRM nam pokazuje, co po kolei ma się nauczyć handlowiec i mało tego, to mało ludzi wie, ja to na przykład wdrażam, zapinam samouczki do CRM-a, do procesu, że jeżeli handlowiec czegoś nie wie, to klika sobie na przykład żaróweczkę i mu wyskakuje instrukcja, co on ma zrobić.
Mhm. Szczególnie dobre chyba dla młodych handlowców czy nowych.
I już się kończy pytania na przykład, co ja mam zrobić, bo tu ci system powie. Opcja numer dwa jest taka, że jeżeli ten proces jest odpowiednio prosty, to handlowcom to ułatwia pracę i odejmuje zadań, a nie dodaje. Bo CRM ma za zadanie zwiększyć efektywność handlowca i mierzyć, jak on działa na poszczególnych elementach. I teraz dobry CRM może automatycznie dodawać zadania, automatycznie pilnować, gdzie jest jaki lead, automatycznie przydzielać ci zadania na dany dzień. Czyli na przykład jak rozmawiałeś z kimś tydzień temu, a chciałby klient kontakt dzisiaj, to ci CRM o tym przypomni. Jeżeli rozmawiałeś z kimś dwa miesiące temu, ktoś mówi, odezwie się do mnie za dwa miesiące, to ci CRM to przypomni. Jeżeli masz na przykład nowe leady, to łatwo jest je oddzielić od tych, które już są w procesie. CRM też automatycznie ci pokazuje, czy to jest dopiero przed rozmowa ofertowa, czy już poszła oferta, czy to już jest etap negocjacji. Oraz pokazuje ci wartość każdej szansy sprzedaży. Bierz sobie tylko, wysortuj mi klientów najbardziej wartościowych na dziś. Ciach. I po sekundzie masz taką listę wyrzuconą. Mhm. I dzięki temu jesteś w stanie nie tylko kontrolować ten proces sprzedaży swój własny, ale jesteś w stanie też na przykład zgłosić, mam za mało leadów albo za dużo leadów. Łatwo pilnować efektywność każdej godziny pracy. I ostatnia rzecz, CRM mierzy każdy lead u każdego handlowca i możesz wtedy sprawdzić efektywność poszczególnych kroków w procesie sprzedaży per zespół lub per handlowiec. I na przykład ja wiem, że jeżeli ten zespół ma 7 osób, to wiem, że z tych 7 osób 2 idą zgodnie z procesem, a na przykład 3 się wysypują na etapie badania potrzeb klienta. Nie umieją zadawać pytań klientowi. Czyli wiem, CRM mi to wykazuje, ja nie muszę ich pytać nawet.
Wiem, że potrzebują tam wsparcia.
Tak. I wtedy ja po prostu biorę tych 3 delikwentów, robię z nimi 4-godzinne szkolenie, indywidualne dla nich dedykowane, zajmuje to bardzo mało czasu. Ono jest przydatne im, bo oni w tym aspekcie mają deficyt szkolenia, a nie w jakichś innych rzeczach, gdzie na salce szkoleniowej uczycie wszystkiego i niczego. Douczę ich tylko tej jednej rzeczy, na przykład w danej firmie, tak? I oni już ten element robią i nagle się okazuje, że deale schodzą.
Mhm. Odblokowane.
Tak, i jest odblokowane.
No i w tej postaci CRM tak naprawdę, tak jak mówisz, i przy 7 handlowcach sprawdzi się, jest potrzebny, jak i przy 1-2-osobowym zespole.
Nawet jak masz 2 osoby albo 1, to lepiej jest wdrożyć CRM, jak masz mało osób, bo wtedy łatwiej to testować i tylko powielać dobre nawyki na kolejnych. Oczywiście, jeżeli masz większy zespół, no to będzie więcej pracy. Natomiast co jest najważniejsze, CRM ma być tak prosty w obsłudze, że jak przyjdzie pani Grażyna, która ma 60 lat i zaraz idzie na emeryturę,
no wie,
to ona będzie umiała to obsłużyć. To ma być tak proste. Jeżeli tak prosta obsługa CRM-a nie jest i handlowiec się nie wdroży w jeden dzień w obsługę CRM-a, to znaczy, że nie jest to dobrze zaprojektowane.
Mhm. Jasne, więc tak naprawdę nawet jak ktoś zaczyna i sam jest sprzedawcą, to już mógłby korzystać z takiego narzędzia.
Oczywiście.
A powiedz, tak. Kto na co dzień w takim razie zarządza tym, kto powinien być osobą odpowiedzialną za, to są poszczególne etapy, ale za wdrożenie, potem za zarządzanie, za raportowanie, za kontrolowanie. Bo ja jako prezes mogę sobie zajrzeć, no ale zakładając, że nie jestem handlowcem, chcę sprawdzić po prostu, natomiast domyślnie dyrektor sprzedaży powinien mi zaraportować, co się dzieje.
Domyślnie jak najbardziej, natomiast jeżeli firma jeszcze nie jest na etapie, w którym mamy dyrektora, który może tym zarządzać, to wyznaczmy lidera zespołu i ten lider zespołu na przykład będzie miał 1/4 etatu przeznaczoną na to, żeby w takim CRM-ie pilnować, co się dzieje, podpowiadać i pomagać. Tak? Wtedy taka osoba dostaje awans, ona jeszcze nie jest dyrektorem, ale jest na tyle kompetentna, żeby pomóc w tych prostych elementach. I to rozwiązuje bardzo fajnie sprawę.
No i powiedziałeś, że CRM powinien być prosty, handlowiec powinien w jeden dzień się wdrożyć. To wszystko brzmi tak prosto, natomiast wydaje mi się, że część osób...
Zajęło mi tylko 10 lat, żeby się tego nauczyć.
Dokładnie. Właśnie część ludzi sobie myślę, może pomyśleć, że no wdrożenie czegoś takiego to pewnie z 200 tysięcy i wiele miesięcy samego procesu wdrażania.
Nic bardziej mylnego. W przypadku tego konkretnego działania, jeżeli mamy już ułożony proces, ułożenie procesu to jest jeden dzień. Wdrożenie CRM-a, żeby wszystko rzeczywiście fajnie ogarnąć i z takim MVP wystartować, to jest między 2-4 tygodnie. Koszta, jeżeli się wdraża to samodzielnie, zamkną się w okolicach 10 tysięcy złotych w roboczogodzinach. Plus licencja, zazwyczaj jest to około 100-200 zł na handlowca, tak? Mhm. Jeżeli natomiast mamy bardziej rozbudowane wdrożenie w przypadku dostępnych możliwości typu Pipedrive, Livespace czy Bitrix na przykład, to do 20 tysięcy powinniśmy zamknąć całość.
To co jest następne na naszej liście?
Okej. I teraz jeżeli mamy ten chaos w dziale handlowców, no to idziemy do kolejnego szlagieru, brak ustalonych buyer person, czyli twój handlowiec sprzedaje towar i wydaje się, że sprzedaje go wszystkim. W związku z tym mówi bardzo ogólne rzeczy, takie jak do wszystkich, mówi językiem niedopasowanym do klienta, ponieważ nie ma zdefiniowanych tych grup klientów. Mhm. Czyli na przykład tak jak my teraz mówimy do prezesów firm produkcyjnych, które sprzedają w modelu B2B, to jest buyer persona. I na przykład to, co my wdrażamy jako buyer persona, czyli taka osoba, która dokonuje zakupu, to robimy jej opis, jej sylwetkę i uczymy handlowca, komu on sprzedaje. Tak, żeby on mógł widzieć tą osobę i rozumieć, kim ona jest. Bo sprzedajemy ludziom. I teraz w B2B w bardzo wielu przypadkach jest to tylko jedna osoba decyzyjna. To, czym się różni B2B od B2C jako buyer persony, to oprócz tego przypadku, bo B2C zawsze jest to osoba fizyczna, to tutaj oprócz tego, że jest jedna osoba, która podejmuje decyzję, może być też zespół osób, które podejmują decyzję.
Albo szczeble decyzyjne.
Tak, albo są szczeble decyzyjne. I wtedy sprzedajemy do firmy, w której tak naprawdę sprzedajemy jednej, dwóm, trzem, a może czterem osobom, może całemu zespołowi osób. I wtedy tych ludzi decyzyjnych musimy zdiagnozować kilku, ich sylwetki opisać, żeby nasi handlowcy wiedzieli, kto to jest. Więc tutaj w B2B pewien procent przypadków łapie się do takiego bardziej rozbudowanego obszaru.
Tak, i w zupełnie inny sposób też prowadzilibyśmy ten odcinek i mówili o tych zagadnieniach, jeśli odbiorcą byłaby osoba, która zaczyna firmę usługową i ma, nie wiem, do 500 tysięcy obrotu rocznego, jest na totalnie podstawowym poziomie. Część rzeczy po prostu byłaby w odbiorze dla niej nieadekwatna, dlatego jednak dostosowuje się ten język i poziom skomplikowania tego, o czym mówimy.
Tak, dokładnie. I teraz, co to jest buyer persona? Jest to nic innego jak opis, pewien dokument, który opisuje to, kim jest człowiek, z którym rozmawia twój handlowiec. To może być jeden człowiek, dwie osoby, trzy osoby. I każda z nich ma inny opis, kim ona jest. Dodatkowo, zazwyczaj to opisuje jej stanowisko w firmie, bo inne potrzeby ma dyrektor marketingu, inny dyrektor sprzedaży, inny kierownik produkcji, a inny prezes.
Odpowiadają przed kim innym.
A tak naprawdę oni wszyscy mogą decydować o zakupie. Bo jeżeli na przykład kupujemy coś do działu produkcji, to również ten kierownik działu produkcji będzie podejmował decyzję. Tak? On będzie włączony. Więc trzeba do tych ludzi mówić trochę innym językiem. I teraz co ważne, ci ludzie mają inne cele, więc w tym naszym dokumencie powinny znaleźć się cele, jakie mają te osoby. Jeden może chcieć na przykład wyeliminować stale psujący się część linii produkcyjnej. Albo chce wprowadzić nową maszynę, żeby coś usprawnić. Tak? Natomiast jeżeli ktoś działa jako zakupowiec, to on się musi zmieścić w budżecie. Albo musi zrobić termin realizacji odpowiedni. Ktoś, kto załóżmy będzie działał w obszarze marketingu, jeżeli by była taka osoba, no to taka osoba bardziej będzie myślała kategoriami: musimy dowieźć więcej leadów, musimy dowieźć więcej jakościowych leadów, tak? I my musimy rozumieć, jakie są ich cele oraz jakie u nich w przedsiębiorstwie występują problemy w zależności od tego stanowiska. I teraz, jeżeli to mamy, to jesteśmy w stanie, tutaj użyję takiego stwierdzenia, jak na paintballe na przykład idziemy, nie? To są osoby na paintballu, które biorą taki
karabinierzy.
I za 30 sekund nie ma kulek, podczas gdy są osoby, które najpierw przymierzą i potem wykonają precyzyjny strzał.
Kampują.
Tak. I to jest właśnie różnica między tym, że jak nie masz buyer person, to strzelasz gdzie popadnie z kulek z farbą, a jeżeli
i
masz
ktoś tam zawsze może wpadnie.
Tak, jak masz te buyer persony, to je przyciągasz do firmy, bo później z tych buyer person korzysta też dział marketingu.
Mhm. W jaki sposób mądrze sobie je określić? Porozmawiać ze swoim zespołem, z marketingiem?
Najlepiej przetestować dane historyczne, dokładnie. Czyli pierwsza rzecz to jest taka, że wchodzi ktoś taki jak ja do firmy albo mój zespół, my rozmawiamy z handlowcami i po prostu zadajemy im te pytania i bezpośrednio z pierwszej ręki to bierzemy. Dodatkowo, jeżeli na przykład firma prowadzi nagrania telefoniczne, ma ileś tych nagrań historycznie, można je odsłuchać i zdiagnozować te osoby. Oczywiście też mając ich dane, można bardzo łatwo znaleźć ich na LinkedInie i zobaczyć, jak te osoby wyglądają, jak te osoby piszą, jakim językiem się posługują, jaka jest ich historia kariery, jakie mają kompetencje. I bardzo dużo rzeczy można znaleźć, zebrać.
Czyli patrzę sobie w historii, kto przyniósł najwięcej pieniędzy do firmy.
Na przykład.
Co to były za osoby? Czy powtarza się jakiś pattern, że na przestrzeni 3 lat ta grupka klientów przyniosła nam 60% na przykład przychodów i z kim rozmawialiśmy, czy te osoby są do siebie podobne, czy może mają podobne stanowiska, tak?
Tak, i teraz bierzesz później te dane do działu marketingu. Dział marketingu robi precyzyjne kampanie reklamowe tylko do tych ludzi i tych ludzi więcej przychodzi do twoich handlowców.
Czyli patrzymy, kto przynosił pieniądze, profilujemy sobie przekaz marketingowy, szukamy więcej takich właśnie osób, żeby ułatwić naszym handlowcom dotarcie do nich i domknięcie procesu.
Dokładnie. I teraz jeżeli już myślimy o tych kategoriach buyer person, żeby je przygotować, to takim quick winem jest po prostu określenie stanowiska, określenie 3 głównych problemów, jakie ma ta osoba, statystycznie zazwyczaj to wystarczy handlowców o to zapytać, jak również 3 główne cele, z którymi się ta osoba zgłasza. Czyli ta osoba mówi, co by chciała osiągnąć, co by chciała za pomocą naszych produktów czy usług zrealizować. Jeżeli tylko wypiszemy 3 najczęściej powtarzające się, to już twój dział handlowy będzie skuteczniejszy.
Zastrzeżenia? Może? Czyli jakie są najczęstsze zastrzeżenia takich osób? Do czego mają wątpliwości?
Na etapie negocjacji bardzo się przydaje. Jak najbardziej. Możemy nagrać o tym odcinek, jak bardzo precyzyjnie takie buyer persony przygotować. Na starcie zacząłbym od tych 2 elementów.
Dobra, to mamy persony.
Tak, idziemy dalej. Pod persony podpinamy ustalone propozycje wartości. Czyli problem to jest brak tych ustalonych propozycji wartości. Jeżeli mamy dział handlowy, to każdy po swojemu gadkę nawija.
Mam swój styl. Gdzieś tam taki jestem. Tego się nauczyłem, z tym przyszedłem, zgarnąłem to w takiej firmie i mam swoje techniki, wiesz.
Dokładnie. I problem polega na tym, że jak ja bym ci na przykład powiedział... na przykład nigdy nie widziałem, żebyś nosił zegarki mechaniczne, tak? Mm-hmm. Ty nosisz zegarki elektroniczne. Ja bym ci powiedział, wiesz co? Jest taki zegarek firmy X i mu się ruszają wskazówki. Mm-hmm. A ty sobie mówisz, po co mi to? To mniej więcej w ten sposób będzie wyglądała rozmowa handlowca z potencjalnym klientem, który nie zna propozycji wartości swojego produktu lub usługi. I propozycje wartości produktu lub usługi, mówiąc już takim prostym językiem, to jest coś, co to jest pewna cecha lub funkcja twojego produktu lub usługi, którą jak mówisz klientom, to oni się jarają.
Co jest dla mnie.
Tak.
Ty tego potrzebuję.
Tak, dokładnie. Można by porównać to do restauracji, że idziemy i mamy ochotę coś zjeść. Wybieramy restaurację idziemy do tej restauracji, kelner z nami rozmawia, bada nasz gust i mówi, wie pan co, pan powinien zjeść to danie u nas, bo pan lubi to, to, to i to i to danie będzie u pana smakowało. I nagle to danie przychodzi, tu już te danie. I się cieszysz. Jeżeli porozmawiacie z handlowcami, zadacie im pytanie, jaka cecha naszego produktu lub jego funkcja, jak wy mówicie o tym klientowi, że na przykład, podam ci przykład bardzo prosty w przypadku naszych usług, tak, B2B. My mówimy klientom jako problem. Klienci nie mają kontroli nad działaniami reklamowymi, chcieliby mieć nad tym kontrolę, a my mówimy, my wam wdrażamy automatyczne raporty interaktywne, gdzie wybieracie datę od do i raport wam się ze wszystkich działań marketingowych generuje od razu. Więc macie dostęp do tego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zawsze masz nad tym kontrolę. Nawet nie musisz nas pytać o to. Możesz ten raport udostępnić komu chcesz w firmie. Nagle ktoś mówi, o kurde, ale to jest fajne, w końcu ja nie muszę siedzieć i wieczorami myśleć o tym, a czy ten dział marketingu robi dobrą robotę, czy nie. Tylko mogę to sprawdzić. I to jest jarające.
Albo w jakimś takim wyimaginowanym, bardzo uproszczonym przykładzie obsługujesz kawiarnię i dostarczasz im kawę i taka kawiarnia na przykład ma partnera, dostaje tą kawę w workach i te worki bardzo często są dziurawe. I tam no tak trochę ich wkurza, trochę ucieka i przychodzi ktoś i mówi, słuchaj, mamy kawę i mamy specjalnie zaprojektowane opakowania, bo wiemy, że w kawiarniach często się to zdarza, bo kurier zahaczy, coś tam się przedziurawi i ty myślisz, kurczę, no właśnie, u nas zawsze te takie worki się dziurawią, mamy z tym problem i, tak. I ktoś odpowiada na tą moją realną potrzebę, że wiesz co, przemyśliliśmy to, bo zgłaszają się do nas kawiarnie, które mają z tym problem.
Tak, nasze worki nie pękają.
Dobra, czyli tutaj mówimy o tej propozycji wartości. Ja myślę, że ten temat jest obszerny.
Tak, ale jak to najprościej wdrożyć, zapytajcie handlowców, zadajcie im to pytanie. Jeżeli mówicie o funkcji lub cesze naszego produktu, co ludzi najbardziej jara? I po prostu wypiszcie od jednej do maksymalnie trzech. I to na ten moment powinno zamknąć temat. Oczywiście jest więcej takich rzeczy jak cross-sele, up-sele, czy szereg innych elementów, które by tu można wdrożyć. Natomiast to jest coś, od czego sugerowałbym, żeby zacząć w tym obszarze. I to już bardzo fajnie poukłada wam ten dział handlowy. I co jest najważniejsze, wyobraź sobie taką sytuację, gdzie nasi klienci to powtarzają w kółko. W końcu wiem, że jak mam x handlowców, to każdy z nich podpisze konkretną ilość umów. Ja wiem, ile to będzie i wiem, na jaką kwotę to będzie danego miesiąca. I wtedy można zobacz, co jest fajne, możesz prognozować wzrosty w sposób świadomy, a nie na zasadzie, dobra, robimy i coś z tego wyjdzie.
Albo jak widzę, że ta wskazówka idzie zamiast na plus 30 na minus 20%, to mogę łatwiej wywnioskować, z czego to wynika.
No zazwyczaj na te minus 20 nie powinno iść, jak się dobrze robi drugi obszar firmy, o którym teraz opowiemy.
Słuchaj, ja myślę, że poruszyliśmy tutaj te takie główne aspekty w tym dziale sprzedaży. I może do tego się ograniczmy w tym odcinku, żeby też tego nie przeciągnąć, ale skupić się faktycznie tak. Na tym jednym obszarze, bo wiem, że przygotowałeś kilka quick winów, o których tutaj mówiliśmy. Co ty na to, żeby to podsumować albo jeszcze jednak trochę podrążyć ten dział sprzedaży na koniec, czyli ciekawe rozwiązania w tym zakresie, może coś ci przychodzi do głowy.
Dobra, no to jeżeli chcielibyście już tak profesjonalnie podejść do budowania działu, to na początku diagnozujemy stan obecny, diagnozujemy skuteczność każdego sprzedawcy per 10 leadów. Z tego sprawdzamy, ile leadów jest niekwalifikowanych, czyli ich powinniśmy od razu podziękować, bo marnują czas naszych handlowców, lub wrzucić to w system marketingowy podwójnej kwalifikacji leadów, o którym za chwilę mogę opowiedzieć, i leady kwalifikowane. I teraz rozliczać powinniśmy handlowców z leadów kwalifikowanych, no bo jeżeli dostarczamy na przykład dorosłego do przedszkola i mówimy, niech pani temu 30-latkowi sprzeda usługę pobytu w przedszkolu, to on nie kupi. I tak samo bardzo często jest to, że trafiają do firmy klienci, którzy się nie kwalifikują, a my im próbujemy sprzedawać. Więc podział na przykład na niekwalifikowanych i kwalifikowanych jest ważny i rozliczanie handlowców z kwalifikowanych leadów, jeżeli robimy nowoczesny marketing, jest kluczowy. Później, jeżeli mamy CRM-a, to możemy dzięki CRM-owi optymalizować pracę handlowców, żeby oni nie wykonywali głupiej roboty, jak system może to zrobić za nich. Więc usprawniamy każdą roboczą godzinę, sprawiamy, że handlowcy mogą w tym samym czasie wykonać więcej, więc przyniosą nam więcej.
No ale czekaj, tak realnie, jak myślisz, w ilu firmach te działy handlowe są w stanie ci odpowiedzieć, jaki procent leadów jest kwalifikowany, jaki jest
niekwalifikowany? Na 100 firm jedna w Polsce teraz.
Czyli ta świadomość jest tak niska.
Tak. I chodzi o to, że to, o czym my mówimy, jest banalnie proste do wdrożenia. Oczywiście dla ludzi, którzy się na tym jakkolwiek znają. Bo ja na przykład nie zrobię linii produkcyjnej albo nie postawię robotów do linii produkcyjnej. Mógłbym się tego nauczyć, ale po co mam to robić? Mhm. Ale dla automatyka, który mi tą linię produkcyjną robi, jest to łatwe. Mhm. I tak samo zrobienie efektywnego marketingu czy działu handlowego jest łatwe. Tylko trzeba po prostu się tym odpowiednio zainteresować.
Bo myślę, że to może być powszechny problem. Mój dział handlowy nie daje rady, nie przynosi mi odpowiedniej wartości, ilości umów.
A jeżeli twój dział handlowy sprzedaje co roku tyle samo, to znaczy, że coś jest nie tak.
To tak, albo w rzeczywistości może się okazać, że na przykład 80% tych leadów jest niekwalifikowanych, bo tak, po prostu bardzo są często tak przesiewane, jest. Zbierane.
Tak, tak. No i później fajne jest to, że w CRM-ie możemy zrobić dział kwalifikacji leada. I wtedy wziąć mniej doświadczonych pracowników na kwalifikację leada, bo płacimy im mniej i oni robią tutaj nam fajnie kwalifikacje. Albo to automat może zrobić.
Jakie są takie kilka jakichś sposobów na kwalifikację leada?
Jedną ze sposobów kwalifikacji leada, jeżeli wdrażamy nowoczesny marketing, czyli marketing pozyskiwania leadów za pomocą internetu i działań reklamowych, to zamiast te osoby wrzucać od razu, zapisz się na rozmowę z naszym handlowcem i od razu w 3 minuty do niego dzwonimy, to zamiast robić takie działanie, możemy najpierw postawić barierę kontaktu z działem handlowym w postaci automatycznej wysyłki mailowej, która ma za zadanie a. sprawić, że klient pozna firmę i produkty, zaufa firmie i zobaczy, że produkty są użyteczne w jej konkretnym przypadku. Mhm. Następnie wyedukujemy z zakresu produktów i propozycji wartości, jakie te produkty mają i wyróżnimy je na tle konkurencji. I na końcu opowiemy, jaką mamy politykę cenową. I w tym procesie będziemy zapraszać ludzi na rozmowę z naszym handlowcem. I teraz co taki lejek spowoduje? Że ludzie, którzy mówią, wow, to jest fajne, wyślą zgłoszenie do działu handlowego, ale już rozmawiając z działem handlowym, nie będą w kółko tych samych pytań zadawać, bo oni już chcą kupić, więc będzie większa skuteczność. A po drugie, ci, którzy powiedzą, że nie, jednak to nie dla mnie, no właśnie się z nami nie skontaktują. I to jest dobre. Bo każda robocza godzina kosztuje. Teraz jeżeli miałbym 7 osób w zespole, to wolałbym te 7 osób zapełnić kwalifikowanymi leadami, które chcą kupić, niż 80-90% czasu marnować na tych, którzy kupić nie chcą, a 10% czasu wykorzystywać efektywnie. Teraz jak zrobić to? Musimy marketingiem dużo ludzi wtłoczyć w lejek, żeby dużo ludzi podpadało i dużo ludzi się skwalifikowało, bo to robi automat. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a tutaj niech już działają ludzie. Tylko niech działają na dobrej jakości.
I to kwalifikowanie ma formę rozmowy, w której my przedstawiamy rzeczy, które wymieniłeś, czyli tą propozycję wartości i tak dalej, czy są to materiały marketingowe, które gdzieś tam...
Są to materiały w formie pisemnej, mhm. które wysyła tak zwany system do e-mail marketingu i on to robi automatem, do każdego indywidualnie. Mhm. I to się pisze raz i koniec. Robisz to raz, a dobrze i koniec. To działa ci 2, 3, 4 lata. Mhm. Póki coś się drastycznego w firmie nie zmieni.
Mhm. Słuchaj, zaczęliśmy od tego, że jest beton, który widzimy i który nie za bardzo nam się podoba. Zastanawiamy się, jak go rozbić. Omówiłeś dział sprzedaży. W jaki sposób w ogóle podejść do tego, żeby zacząć budować w sposób świadomy i rozwijać firmę, szczególnie w zmieniających się warunkach rynkowych. Omówiliśmy brak procesu sprzedaży, wdrażanie CRM-a, ustalanie buyer person, ustalanie propozycji wartości. Gdzie ja jestem? Gdzie jestem teraz w swojej przygodzie? Czym się teraz powinienem zająć?
Tak, jestem w pierwszym kawałku drogi, nie można powiedzieć, że w połowie, ponieważ robimy dwie rzeczy równolegle. Robimy równolegle sprzedaż i marketing. Rozwijamy te działy równolegle. Ponieważ jeżeli budujemy i usprawniamy dział sprzedaży, czyli jesteśmy w naszej przygodzie. Nasz dział sprzedaży był tu, wdrażaliśmy pewne działania, nasz dział sprzedaży jest tu. Ale nasz marketing jest tu. No i teraz mamy fajnych handlowców, fajne procesy, tylko leadów nie mamy. Nie mamy chętnych, więc...
Książki telefoniczne nie działają.
Tak, więc powinniśmy również dział marketingu budować, tak samo rozbudowywać równolegle jak dział sprzedaży. I w firmie powinno być tak. Produkcyjnej, moim zdaniem. Dział marketingu jest tak samo ważny jak dział sprzedaży i produkcja. To są trzy byty, które są tak samo ważne i one się równolegle rozwijają. Bo jeżeli rozwiniesz mocno dział sprzedaży, nie rozwiniesz działu marketingu, to jedyną rzeczą, jaka ci zostaje, to uderzać w Polskę, zimne telefony, zimne maile i strzelać jak popadnie. Oczywiście to działa, są firmy, które masą to przepchały, ale jest to bardzo nieefektywne i mnóstwo pieniędzy się na tym traci.
Jak jest przerost marketingu z kolei, a za mało handlowców, to...
No to handlowcy płaczą, że mają za dużo leadów.
Klienci czekają jeden dzień, drugi tydzień, dwa tygodnie i tak naprawdę tracimy, bo zrażą się już na etapie pierwszego kontaktu, co w ogóle bywa problemem.
Tak, no i w trzecią stronę ja na przykład, jak i mój zespół, spotykamy case'y w firmach produkcyjnych, że na przykład wdrożyliśmy marketing i poprawiliśmy sprzedaż, a nagle trzeba produkcję rozbudowywać, bo już nie wyrabiają. Tak?
I też klienci narzekają, bo dokładnie. Zamawiają towar, ale z kolei tu się wydłuża termin realizacji.
Tak. Tutaj oczywiście rozwiązaniem jest po prostu zmniejszenie budżetów reklamowych, ustabilizowanie tego i rozwijanie systematycznie wszystkich trzech obszarów. Mhm. No i my oczywiście tutaj linii produkcyjnej nie powiemy ci, jak zautomatyzować, ale opowiemy ci o tym, jak lepiej rozwinąć marketing.
W omawianiu marketingu zaraz wymienimy, co się znajdzie, natomiast mam taką propozycję, żebyście rozważając sobie ten odcinek i działania w obszarze właśnie zmiany działu sprzedaży, dali nam znać, czy to tak wygląda, jak jest u was, w jaki sposób handlowcy działają, albo może czego nie poruszyliśmy, a warto byłoby dodać przy tym zagadnieniu. A przy dziale marketingu ja bym, Dawid, zachęcił tutaj naszych odbiorców do tego, żeby przygotowali się na to, co im przedstawimy w kolejnym odcinku.
Jak najbardziej.
Więc co omówimy, rozmawiając o tym, w jaki sposób przebudować albo zrobić małą rewolucję w dziale marketingu? Jakie aspekty lub obszary omówimy?
Omówimy sobie 5 obszarów. To są takie elementy również szlagierowe, które na większości naszych audytów wychodzą, że rzeczywiście firmy mają z tym problem i dostarczymy wam również pewne quick winy. I to będą między innymi obszary budowania lejków marketingowych. Powiemy, czym się różni handel, który większość firm produkcyjnych uprawia, czyli tradycyjny handel, od tworzenia lejków marketingowych, bo sprzedaż za pomocą nowoczesnych narzędzi dostępnych w internecie versus tradycyjna sprzedaż, to jest bardzo duża zmiana pod kątem procesu i tego, jak to wygląda. Po drugie, powiemy sobie też o płatnych kampaniach reklamowych i o tym, jak docierać za pomocą płatnych kampanii reklamowych do rzeczywiście tych bardzo precyzyjnych, najbardziej wartościowych grup odbiorców, czyli to, co wspomniałeś, bierzemy sobie 15% najlepiej płacących klientów, opracowujemy to w grupy docelowe i takich ludzi chcemy, żeby nas zobaczyło setki, tysiące, może dziesiątki tysięcy, zależy jaka jest oczywiście tutaj nasza
skala.
Porozmawiamy też sobie o analizowaniu działań marketingowych, czyli wielki, odwieczny problem. Prezes firmy mówi, to jak te działania marketingowe? Jakie efekty dały?
Myślę, że analogicznie do działu sprzedaży, tak? Kiedy idziemy i widzimy, że handlowcy są zajęci, bo coś tam stukają, dzwonią, coś robią, gdzieś jeżdżą, to tak samo w dziale marketingu, no jakieś tam posty wrzucają na Facebook, coś tam się dzieje, jakieś oferty powstają, coś tam robią,
lubicie,
ale...
te internety.
Tak, ale nie do końca, znowu właśnie może przytoczymy kilka pytań, które diagnozują, jaki jest faktyczny stan wiedzy na danych, na liczbach, na procentach, żeby dowiedzieć się, na ile ta praca jest efektywna.
Dokładnie. I też dzięki temu, co powiemy w tym punkcie, nie będziesz takiej sytuacji w twojej firmie, że jako prezes pytasz, dobra, to czy ten internet nam się opłaca, czy się nie opłaca ten marketing w internecie? I ktoś powie, no nie umiem tego wykazać, bo tylko powie, tutaj mamy dane, które pokazują to i tamto. Pozyskaliśmy tyle leadów z takich platform, za taką cenę i z tych leadów tyle i tyle przełożyło się na transakcję o łącznej kwocie tyle.
No a jeśli cię ten marketing kosztuje, dajmy na to 300-500 tysięcy rocznie, to warto to wiedzieć. Albo
myślę,
więcej.
Że tak. Myślę, że tak. Jest takie powiedzenie w marketingu, nie wiem czy je znasz, że połowa pieniędzy w marketingu jest efektywnie wykorzystana. Tylko problem polega na tym, że nie wiadomo która. Na szczęście ja ten problem rozwiązałem.
Dobra.
I kolejne dwa elementy to jest zespół marketingowy, jak również pozyskiwanie leadów do działu handlowego za pomocą marketingu.
Czyli znowu może powiemy o tym, jak wyglądają te stanowiska, tak? Czyli jak tutaj mieliśmy handlowca, który zajmuje się tym, żeby pozyskiwać nowych klientów, nowe leady, a może mieć on osobę pod tytułem account, który obsługuje, tak? Czyli jest podawaczem towaru. Tak samo w marketingu możemy nakreślić, jak wyglądają stanowiska, poza tym, że na przykład jest dyrektor marketingu i specjalista do spraw social mediów, albo specjalista do spraw marketingu, bardziej może ogólnie.
Tak, i od razu odpowiemy sobie na pytanie, czy w na przykład w twojej firmie produkcyjnej czy usługowej sprzedającej w modelu B2B, jeżeli już rzeczywiście masz tego dyrektora marketingu, to czy ty musisz budować zespół marketingowy, czy można to zrobić sprytniej, lepiej i dokładniej, bo są nawet międzynarodowe korporacje, w których jest tak, dyrektor, menadżer i koniec. I to jest ich cała struktura na całą Polskę. A resztę rzeczy rozwiązują po prostu sprytnymi metodami. Więc o tym też sobie powiemy. Będzie się działo, także zapraszamy Was serdecznie do kolejnego odcinka.
Dzięki za wysłuchanie. Przygotujcie sobie dobry kill-off do rozłupywania tego, co nie działa. I widzimy się już niebawem w odcinku, gdzie porozmawiamy sobie o dziale i działaniach marketingowych.
Serdecznie dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Zostawcie swoje komentarze dotyczące tego, jak podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy coś rozwinęli, dopowiedzieli lub bardziej pewne rzeczy zaorali, to też dawajcie znać. Ja chętnie zaoram na przykład Wasze strony internetowe. A w kolejnym odcinku oczywiście przechodzimy do zapowiedzi na już marketingu. Także trzymajcie się i do zobaczenia.
Trzymajcie się, hej.